Dzień dobry, dobry wieczór. W zależności od tego, kiedy się słyszymy, to już chyba takie nasze standardowe powitanie, więc nie mogło i tym razem tego zabraknąć. Ostatnio było krótko, więc tym razem czas na dłuższą historię. Tym razem przeniesiemy się do Anglii i skupimy na seryjnym mordercy. Standardowo dziękuję Wam wszystkim za wsparcie i miłe słowa. Dziękuję także za maile, które ostatnio od Was dostaję i nie tylko maile, bo też są to wiadomości na różnych komunikatorach, których oferujecie swoją pomoc i ja jestem za nią bardzo wdzięczna. Dziękuję także za pomoc Jankowi i Bartkowi, którzy wspierają mnie już od dłuższego czasu. Przypominam, że o kryminalnych historiach możecie podyskutować także na grupie na Facebooku o tym samym tytule, a kulisy powstawania podcastu i tego, co tam u mnie słychać, możecie poznać na Instagramie na profilu Kryminalne. A ja zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. Lipca 1975 roku 36-letnia Anna Regulski została zaatakowana w Keighley. Sprawca ogłuszył ją młotkiem, po czym pociął jej brzuch nożem. Spłoszony przez mieszkającego w pobliżu mężczyznę, uciekł i nie dokończył swojego makabrycznego dzieła. Kobieta została znaleziona przez przypadkowego przechodnia, a następnie poddana 12-godzinnej operacji, podczas której z jej mózgu wyjmowano odłamki kości. Na szczęście kobieta przeżyła. Do podobnego zdarzenia doszło miesiąc później. W sierpniu pewien mężczyzna zaatakował 46-letnią Olive Smolt na ulicach Halifax. Kobieta była sprzątaczką biurową i spędzała piątkową noc 15 sierpnia na mieście w gronie swoich przyjaciół, w tym samym pubie, w którym akurat bawił się jej przyszły oprawca. Po zakończeniu spotkania kobieta wraz z jednym ze swoich przyjaciół została podwieziona przez dwóch mężczyzn i wysiadła samotnie na Bufton Road niedaleko od swojego domu. W tym czasie mężczyzna z pubu i jego znajomy również opuścili pub i jadąc przez miasto napotkali samotnie wędrującą kobietę. Olive została rozpoznana przez mężczyznę, który wcześniej widział ją w pubie, jednak mężczyzna źle ją skojarzył, bo utożsamił ją z inną kobietą, która była prostytutką. Następnie zatrzymał samochód i pozostawił w nim swojego towarzysza, a następnie ruszył alejką równoległą do tej, w którą skręciła kobieta. Dogoniwszy ją, uderzył ją dwa razy młotkiem w głowę, po czym pociął jej pośladki nożem. Na szczęście dla pani Smelt nadjeżdżający samochód spłoszył mordercę, który uciekł do swojego auta. Niecałe dwa tygodnie później, a dokładniej 27 sierpnia, ofiarą padła 14-letnia Tracy Brown. Miało to miejsce na odludnej wiejskiej drodze w okolicach Silsden. Morderca zadał Tracy 5 ciosów młotkiem w głowę, gdy po raz kolejny jego atak został przerwany przez nadjeżdżający samochód. Przestraszony mężczyzna przerzucił krwawiącą Tracy przez płot, a następnie uciekł. Nastolatka mimo wielu ran zdołała przejść jeszcze 400 metrów. Tracy przeżyła, choć musiała przejść skomplikowaną operację głowy. Następny atak miał miejsce 30 października w Leeds. Ofiarą zaś była 28-letnia Wilma McCann. Około pierwszej w nocy Wilma, pozostając pod silnym wpływem skonsumowanego alkoholu, wyszła z klubu nocnego, pod pachą trzymała pojemnik z curry i frytkami. Mimo iż do domu miała stosunkowo niedaleko, postanowiła pojechać tak zwaną okazją, czyli złapać autostopa. Machała więc na przejeżdżające samochody. Tym, który się zatrzymał, był niestety mężczyzna, który dopuścił się wcześniejszych ataków. Niestety podwózka ta zakończyła się bardzo nieszczęśliwie dla kobiety, gdyż jej ciało, leżące na trawiastym wzgórzu, z opuszczonymi spodniami i podniesionym stanikiem, następnego dnia znaleźli dwaj mleczarze, Alan Rutledge i jego młodszy brat. Kobieta została uderzona dwukrotnie młotkiem w głowę i wielokrotnie pchnięta nożem w brzuch, szyję i klatkę piersiową. Była pierwszą śmiertelną ofiarą mordercy, znanego później jako rozprowacz z Yorkshire. Pomimo szeroko zakrojonej akcji policyjnej, nie udało się odnaleźć ani świadków morderstwa, ani jakichkolwiek śladów, które mogłyby naprowadzić policję na trop mordercy. Nadzór nad śledztwem w sprawie zabójstwa Wilmy McCann objął Dennis Hoban. 150 policjantów przeprowadziło tysiące rozmów, zbierając zeznania i sprawdzając każdego, kto miał bodaj cień powiązań z Wilmą. Przepytano także 6 tysięcy kierowców ciężarówek. Cała ta praca nie przybliżyła jednak policjantów ani o krok do schwytania mordercy. Tymczasem 20 listopada 1975 roku w garażu w Preston znaleziono zwłoki 26-letniej Joan Harrison. Została uderzona obcasem buta w tył głowy, po czym skopana na śmierć. Początkowo policja nie łączyła tego morderstwa ze sprawą Wilmy McCann, jednak później, gdy policja otrzymała pewne listy, zmienili oni zdanie. O tych listach wspomnę wam później. Do kolejnego ataku doszło 20 stycznia 1976 roku. Wtedy to 42-letnia Emily Jackson, która w pubach Leeds dorabiała jako prostytutka, została ogłuszona za pomocą młotka, a następnie zadano jej 51 ciosów śrubokrętem, a na jej ciele morderca zostawił odcisk ciężkiego buta, prawdopodobnie gumiaka. Jej ciało zostało znalezione około 800 metrów od pubu Gaiety. Tym razem od razu szukano podobieństw między zabójstwem Emily a morderstwem Wilmy McCann z zeszłego roku. Jednak to, co śledczych ucieszyło, to to, że oprócz śladu buta na ciele kobiety znaleziono go także w glebie. Dzięki temu udało się ustalić, że mężczyzna nosił kalosze rozmiaru 7. Jednak bliskość policji musiała wystraszyć oprawcę tych kobiet, dlatego że wyczuwając rosnącą presję ze strony policji, morderca przestał zabijać. Ale do czasu. Kolejną ofiarę odnaleziono w lutym 1977 roku, czyli rok i miesiąc później, w parku Roundhay w północnym Leeds. Była nią kolejna prostytutka, 28-letnia Irene Richardson. Sekcja zwłok wykazała, iż kobieta zginęła od silnych uderzeń tępym narzędziem w głowę. Po śmierci zaś morderca okaleczył jej ciało nożem. W związku z tym, że takie postępowanie było już dla policjantów znane, tym razem nie mieli oni wątpliwości, że mają do czynienia z tym samym mordercą, a zatem musiała przyznać, że w okolicach Leeds grasował seryjny morderca. Na miejscu udało się także zabezpieczyć ślady opon, co pomogło w ustaleniu marki samochodu, jaki mógł poruszać się morderca. Jednak, jak się później okazało, w przeciągu tego roku, gdy potencjalnie morderca milczał, to na policję, a dokładniej do Georgia Oldfielda z West Yorkshire, przyszedł list. A dokładniej pierwszy z serii listów wysłanych przez osobę, która utrzymywała, iż jest poszukiwanym seryjnym mordercą, odpowiedzialnym m.in. za śmierć Joan Harrison. Jednak uznano, że list ten został wysłany przez kogoś, kto raczej był niestabilny emocjonalnie, a być może miał jakieś problemy psychiczne, i według Oldfielda było to fałszywe przyznanie się do winy. Choć tak jak wam mówiłam, przez ten rok żadna kobieta nie została już zamordowana, to jednak później okazało się, że 9 maja 1976 roku morderca zaatakował Marcelle Claxton, 20-letnią prostytutkę, i też to stało się w Leeds. Kobieta została dwukrotnie uderzona w głowę młotkiem, zdołała jednak przeżyć, ale przypłaciła spotkanie z rozpruwaczem, lękiem przed mężczyznami, zawrotami głowy i głęboką depresją. Wracając jednak do sprawy Irene, czyli 28-letniej kobiety, której ciało znaleziono w lutym 1977 roku, to tym razem morderca nie zadowolił się zadawaniem ran kłutych. Jej brzuch został tak rozcięty, że wszystkie jej wnętrzności wypłynęły na zewnątrz. Jednak to mu nie wystarczyło, bo w kwietniu 1977 roku morderca zaatakował ponownie. Tym razem ofiarą była 32-letnia Patricia Atkinson, odnaleziona we własnym mieszkaniu w Bradford. Na pościeli ponownie odnaleziono ślad po kaloszu rozmiaru 7. Policja nie nadążała ze śledztwem, bo ofiar przybywało, a oni nie byli w ogóle bliżej żadnego tropu. I gdy już myśleli, że mogą spokojnie zająć się sprawą, to wtedy pojawiała się kolejna ofiara. I tak 26 czerwca w Leeds odnaleziono zwłoki 16-letniej Jane McDonald. Jako iż ona nie była prostytutką, jej morderstwo zmieniło całe postrzeganie mordercy przez opinię publiczną. Pomimo tego mordował on dalej. Sprawa robiła się już naprawdę gorąca i zdecydowano, że nadzór nad śledztwem przejmie sam George Oldfield. Policja zacieśniła także współpracę z mediami, przepytywała tysiące świadków i podążała każdym możliwym tropem. Tymczasem rozpruwacz wciąż im się wymykał. U części było spowodowane to tym, że policja miała naprawdę ogrom pracy. Przy okazji przewijało się tutaj masa zeznań, wątków i tropów do sprawdzenia i ciężko było wyłowić tę przysłowiową igłę ze stogu siana, aby podążyć właściwym torem. Przykładem mogą być tutaj odciski opon, które zostały zostawione przez mordercę przy ciele Irene Richardson. Na ich podstawie ustalono, że rozpruwacz posiada sedana Luwana. Z pomocą producentów udało się sporządzić listę 26 możliwych marek. Policjanci, a było to w czasie, kiedy jeszcze nikomu się nie śniło o biurach wypełnionych komputerami, przeczesywali rejestry pojazdów ręcznie. Cała ta mrówcza praca pozwoliła zawęzić pole poszukiwań do bagatela 100 tysięcy samochodów. Tymczasem morderca nie próżnował. 10 lipca 1977 roku w Bradford napadł na 42-letnią Maureen Long, która przeżyła mimo wielu ran zadanych w klatkę piersiową i brzuch. Ponieważ stróż nocny opisał samochód, którym odjechała kobieta wraz z nieznanym mężczyzną, jako białego Forda Cortina, podejrzenia policji zostały skierowane na taksówkarzy. Jeden z nich, Terry Hawkshaw, nie dysponując przekonującym alibi, a odpowiadający swym wyglądem opisom świadków, został umieszczony pod stałą obserwacją. Policja przeszukała także jego dom, nie pomijając nawet pojemników na śmieci. Oczywiście bez rezultatu. Pobrano także jego próbki krwi i włosów. Zabrano do badania odzież i dywaniki samochodu. I jeszcze do końca policja nie otrzymała wyników badań, a 1 października rozpruwacz zabił po raz kolejny, tym razem w Manchesterze. 20-letnia prostytutka Jean Jordan wsiadła do samochodu mężczyzny, który zawiózł ją w odludne miejsce niedaleko cmentarza południowego. Tam zmiażdżył jej czaszkę 13 ciosami młotka, a ciało ukrył pod płotem cmentarza. Jej zwłoki zostały odnalezione dopiero 10 października, czyli 9 dni później. Przeszukując okolice, policjanci znaleźli także jej torebkę, a w niej znaleziono praktycznie nowy banknot 5-funtowy. Sprawdzenie numeru seryjnego wykazało, iż należał on do partii dostarczonej pracodawcą do wypłacenia wynagrodzeń. Jedną z firm, która mogła otrzymać taki banknot, była firma transportowa T&W H. Clark. Wkrótce potem przesłuchano wszystkich jej pracowników, a wśród nich był jeden z kierowców mieszkający w Bradford, 31-letni Peter Sutcliffe. Jednakże podał on policji dość wiarygodne alibi, a zmęczeni przesłuchiwaniem ponad 400 osób policjanci nie sprawdzili go. Wkrótce śledztwo w sprawie banknotu zawieszono, a przeczucia policjantów odnośnie mężczyzny zostały pominięte. 14 grudnia doszło do kolejnego ataku na młodą kobietę. Tym razem morderca zaatakował 25-letnią Marilyn Moore w Leeds, która zdołała jednak przeżyć, mimo ogromnej ilości ciosów, jakie otrzymała w swoją głowę. I choć teraz, jak wam opowiadam, to wszystko wydaje się uporządkowane, to z perspektywy policjantów był to jeden wielki bałagan, bo oni nie mieli jeszcze takiej wiedzy o powiązaniu tylu spraw ze sobą. Nie mieli też na to czasu, bo 21 stycznia zginęła Yvonne Pearson, której okaleczone ciało odnaleziono dopiero w marcu. Podobnie jak w przypadku Jean Jordan, mężczyzna znęcał się nad jej ciałem po śmierci. Już 10 dni później rozpruwacz zamordował Helen Rydke. Obie ofiary były prostytutkami. Tak naprawdę to dopiero w tym momencie prasa nadała mordercy przydomek rozpruwacza z Yorkshire. 10 marca 1978 roku Oldfield otrzymał kolejny list od rzekomego mordercy, ponownie wysłany z Sunderland. Autor po raz kolejny wspominał morderstwo John Harrison i zapowiadał, że jego kolejna ofiara będzie stara. Niedowierzanie policji co do tożsamości autora listów z rozpruwaczem z Yorkshire wzrosło po odnalezieniu zwłok Yvonne Pearson. Wynikało to z tego, że w jego ostatnim liście nie było o niej ani słowa. Niestety 16 maja 1978 roku grono ofiar rozpruwacza zasiliła Vera Millward, czyli 41-letnia mieszkanka Manchesteru. Jej krzyki o pomoc zostały zignorowane przez świadków, jako że okolica, w której miało miejsce to zdarzenie, znana była z rozmaitych dziwnych hałasów i generalnie uważana za niebezpieczną. Po tym zabójstwie nastała 11-miesięczna przerwa krwawej działalności mordercy. Niedługo po zabójstwie Wery policja rozpoczęła operację obserwacyjną, której celem były samochody widywane w dzielnicach tzw. czerwonych latarni w zachodnim Yorkshire. Jeden z widzianych często samochodów należał już do znanego policji Petera Sutcliffe'a, który widywany był w Leeds, Manchesterze i Bradford. Był to ten pracownik firmy, której policjanci przepytywali pracowników ze względu na znaleziony banknot. Policjanci nie byli zbytnio zadowoleni z wyjaśnień podejrzanego i chcieli przesłuchać go ponownie. Plany pokrzyżowało im jednak kolejne morderstwo, bo w kwietniu 1979 roku odnaleziono zwłoki 19-letniej Josephine Whittaker. Ponownie technikom udało się zabezpieczyć ślady butów. Ślady zużycia podeszwy podsunęły technikom myśl, iż sprawca mógł być zawodowym kierowcą. W głowie policjantów zrodziła się myśl, że Peter Sutcliffe staje się jednym z głównych podejrzanych. W tym czasie nie próżnował jednak autor anonimowych listów, które przesyłał w ręce George'a Oldfielda. Badania śliny pozostawionej na kopertach wykazały, iż jej właściciel posiadał rzadką odmianę grupy krwi B, podobnie jak morderca John Harrison. To oraz pewien medyczny szczegół dotyczący zabójstwa Very Midwood, a poruszony w najnowszym z listów, zachwiały przekonaniem detektywów, iż jest to oszustwo. Mężczyzna zapowiadał także, że następna ofiara będzie, tutaj cytuję, starą dziwką, Bradford albo Liverpoolu. Przepowiednia ta okazała się jednak błędna, co wyszło na jaw 4 kwietnia, gdy właśnie wtedy rozpruwacz zamordował 19-letnią Josephine Whittaker, urzędniczkę w firmie budowlanej, o której już Wam wspominałam. Co ciekawe, w jej ranach odkryto także olej mineralny, podobny do tego, jaki znaleziono na anonimach Sunderland. To sprawiło, że listy zaczęto postrzegać jako istotny trop prowadzący do mordercy z Yorkshire. 16 kwietnia George Oldfield zwołał konferencję prasową, na której ogłosił przełom w sprawie rozpruwacza z Yorkshire. Do Sunderland wysłano ekipę złożoną z 4 detektywów, która miała sprawdzić, którzy mieszkańcy tego regionu przebywali w Leeds i okolicach w czasie popełnienia morderstw. Ponadto Oldfield poprosił firmy z zachodniego Yorkshire, aby sprawdziły, czy nie wysłały swoich pracowników do Sunderland między marcem 1978 a marcem 1979 roku. 2 miesiące później mężczyzna otrzymał przesyłkę, która zawierała kasetę magnetofonową. Pochodziła ona od autora anonimowych listów. Policja dosyć długo zastanawiała się, czy upublicznić informację o nagraniu, a także wiadomość, jaką otrzymali na tej taśmie, ale nie udało im się podjąć decyzji, gdyż w międzyczasie zawartość tej taśmy wyciekła do prasy. W efekcie zwołano konferencję prasową, podczas której odtworzono taśmę, a na której słychać było nagranie męskiego głosu mówiącego z akcentem Sunderland. Brzmiało ono tak.
Jestem Jack. Widzę, że nie masz szczęścia, żeby mnie złapać. Mam dla ciebie największy szacunek, George, ale Boże, nie jesteś nawet bliżej złapania mnie niż jak 4 lata temu, kiedy zaczynałem.
Ekipa policjantów Sunderland została zwiększona do 100 osób. Po 2 dniach liczba odebranych telefonów wzrosła do 1000, a każdy trop był skrupulatnie badany. Tak, że ekipa była zapracowana jeszcze w sierpniu, kiedy to Stanley Ellis, ekspert z Uniwersytetu w Leeds, zawyrokował, że akcent głosu na taśmie Oldfielda pochodzi z okolic Castletown. Ekipa policyjna Sunderland została natychmiast przesunięta do Castletown, gdzie pracowała z taką samą skrupulatnością. W tym czasie śledztwo przerosło George'a Oldfielda. Mężczyzna przypłacił strefy tego śledztwa 3 atakami serca i w efekcie musiał odejść na urlop zdrowotny, wracając do pracy dopiero w 1980 roku. Ze względu jednak na akcent, który pojawił się na taśmie, nadawcy wiadomości zaczęto opisywać jako Westside Jack. Policja uznała taśmę za autentyczną i rozpoczęła poszukiwanie możliwych podejrzanych mówiących z podobnym akcentem. Miało się to okazać tragiczne w skutkach. Na podstawie taśmy przeprowadzono wywiady z 40 tysiącami mężczyzn. Co ciekawe, Sutcliffe, który wcześniej był jednym z głównych podejrzanych, pochodził z Bradford i nie był jednym z nich. Późniejsze śledztwo wykazało, że mężczyzna na nagraniu to John Samuel Humble i nie miał on nic wspólnego z rozpruwaczem. Do tej identyfikacji doszło dopiero w 2005 roku, a mężczyzna został skazany na 8 lat więzienia za utrudnianie śledztwa. To właśnie przez niego śledztwo zostało przeniesione, co pozwoliło rozpruwaczowi działać dalej. A zatem przyczyniło się do przedłużenia ataków na kobiety i utrudniało potencjalne aresztowanie sprawcy przez kolejnych 18 miesięcy. W międzyczasie, a dokładniej 2 września 1979 roku, rozpruwacz przypomniał o sobie mieszkańcom Yorkshire, mordując Barbarę Leach, 20-letnią studentkę Bradford University. Zabójstwo kolejnej dziewczyny, która nie była prostytutką, dokonane poza obszarem tzw. pracy pań lekkich obyczajów, wzburzyło opinię publiczną, albowiem było już jasne, że żadna kobieta nie mogła czuć się dalej bezpiecznie, niezależnie od wykonywanej profesji ani zamieszkiwanej dzielnicy. Dla policji było to frustrujące, bo całe swoje wysiłki wciąż koncentrowała na człowieku z akcentem. Zmieniło się to dopiero 13 września, kiedy ukazał się raport policyjny, będący podsumowaniem wiedzy o rozpruwaczu, a w którym zrezygnowano z tej koncepcji. Pomimo znalezionych dowodów i tego, że Sutcliffe w większości odpowiadał rysopisowi sprawcy, wciąż nie był postrzegany jako mocny kandydat na rozpruwacza. Nie miało znaczenia to, że jego samochód widywano w rejonach okupowanych przez prostytutki, ani że jego powierzchowność zgadzała się z rysopisami podawanymi przez świadków, ani to, że miał grupę krwi B, dosyć rzadką, taką jak wcześniej stwierdzono, że mogłaby należeć do sprawcy, ani właściwy rozmiar buta. No i też fakt, że jego nazwisko znajdowało się na liście 300 potencjalnych odbiorców banknotu 5-funtowego znalezionego w torebce Jean Jordan. Co ciekawe, w tym czasie w ogóle nie pobrano od niego żadnej próby krwi, ani nie sprawdzono jego butów. Dodatkowo Peter unikał zbytniej podejrzliwości organów ścigania dzięki temu, że jego żona dostarczała mu mocnego alibi, no i nie mówił z akcentem Sunderland. 20 sierpnia 1980 roku rozpruwacz uderzył kolejny raz, tym razem w sercu dzielnicy Leeds Firstly. Ofiarą była Margaret Walls, 47-letnia pracownica Wydziału Edukacji i Nauki. Kobieta została uderzona młotkiem w głowę, co sprawiło, że zaczęła krzyczeć. Jednak gdy kolejny cios jej nie uciszył, przerażony morderca udusił ją rękami. Spowodowało to, że początkowo wykluczono ją z grona ofiar rozpruwacza z Yorkshire. Jej okaleczone ciało zostało odnalezione następnego dnia rano, 100 metrów od jej domu. Następną ofiarą mordercy padła Upaduya Bandara, naukowiec z Singapuru. Rozpruwacz ogłuszył ją ciosem w głowę, używając do tego młotka. Nie zdążył jednak jej zabić. Został zburzony przez przechodnia. Po raz kolejny zaatakował 5 listopada, uderzając młotkiem w głowę 16-letniej Teresy Sykes pod jej domem w Huddersfield. Rozpaczliwe krzyki dziewczyny zaalarmowały sąsiadów i jej chłopaka. Wybiegł on pospiesznie z domu, a tym samym zmusił mordercę do ucieczki. Po raz ostatni rozpruwacz zaatakował 17 listopada 1980 roku, atakując 20-letnią Jacqueline Hill na terenie Leeds. Ogłuszył ją ciosem młotka w tył głowy, a konającą zaciągnął na opuszczoną parcelę. Tam pod osłoną gęstych krzaków zadał jej wiele ciosów nożem, między innymi wyłupując oko. W zamieszaniu morderca zapomniał jednak o ważnej rzeczy, o jej torebce i okularach, które pozostały na chodniku, tam gdzie upadły. Nie dość, że policja nie radziła sobie ze śledztwem, to jeszcze użyła bardzo niefortunnego zwrotu. Otóż w odniesieniu do 6 ostatnich ofiar mężczyzny, które nie miały nic wspólnego z prostytucją, użyła określenia niewinne. Oczywiście wywołało to olbrzymie oburzenie rodzin pozostałych ofiar oraz feministek, bowiem sugerowało, że te kobiety były w jakiś sposób winne temu, co je spotkało. Do tej pory rozpruwacz z Yorkshire pozbawił życia 13 kobiet. Ostatnie morderstwa sprawiły, iż policja utworzyła nową grupę śledczą. Miała ona na celu schwytać mordercę. Na podstawie badania czasu i miejsc zbrodni przypuszczono, że sprawca mieszkał jednak w mieście Bradford. ponownie sprawiło to, że na liście podejrzanych znalazł się Peter Sutcliffe. Tym razem szczęście do policji uśmiechnęło się dużo szybciej, bo już 2 stycznia 1981 roku patrol policji natknął się na Sutcliffe'a w Sheffield. Na siedzeniu pasażera samochodu siedziała 24-letnia Olivia Rivers, znana policji prostytutka. Gdy aresztowano mężczyznę, okazało się, że jego tablice rejestracyjne były kradzione. Podejrzany na kilka chwil oddalił się od policjantów krzaki pod pretekstem, że musi się wysikać. Policjanci się na to zgodzili i nie przyglądali mu się w tym momencie. Jednak jeden z policjantów postanowił powrócić na miejsce zatrzymania następnego dnia i sprawdzić, co też takiego było w tych krzakach. Przeczucie go nie pomyliło, bo odnalazł młotek, nóż i kawałek liny. Drugi nóż znaleziono za to w spłuczce w toalecie na komisariacie, gdzie przetrzymywano Sutcliffe'a. Po 2 dniach przesłuchań mężczyzna w końcu przyznał się do bycia rozpruwaczem z Yorkshire. Do chwili aresztowania mężczyzna był w związku z tą sprawą przesłuchiwany aż 9 razy. Co ciekawe, w momencie zatrzymania Sutcliffe przedstawił się jako Peter Williams, zaś kobieta powiedziała, że jest jego dziewczyną. Jednak to, że policjanci sprawdzili numery rejestracyjne, okazało się kluczem do rozwiązania tej zagadki. Dopiero na posterunku mężczyzna przyznał się do używania fałszywego nazwiska, jak również do kradzieży tablic rejestracyjnych. To ostatnio uzasadnił faktem, iż skończyło mu się ubezpieczenie. Dodał jeszcze, że niedługo miał stanąć przed sądem za jazdę po pijanemu i był przekonany, że straci prawo jazdy. Nie widział więc sensu w odnawianiu ubezpieczenia i wybrał taki sposób na skróty. Normalnie za to, że zatrzymano go z prostytutką, wyszedłby z aresztu za kaucją. Jednak akurat wtedy wydano rozporządzenie, w myśl którego każdy mężczyzna, który był zatrzymany w towarzystwie kobiety parającej się tym zawodem, miał być zbadany przez ekipę prowadzącą śledztwo w sprawie rozpruwacza z Yorkshire. To właśnie wtedy pobrano mu próbkę krwi, która okazała się być rzadką odmianę grupy B. To plus znalezisko z następnego dnia przez sierżanta w krzakach, czyli tego młotka, noża i liny, sprawiło, że w tym momencie policja miała przed oczami prawdziwego podejrzanego. Następnie przesłuchano jego żonę, Sonię Sutcliffe, której zeznania tym razem nie potwierdziły słów męża i nie dała mu alibi. W związku z tym postanowiono jeszcze raz przesłuchać Petera i zapytać go o jego alibi na te wszystkie wieczory, kiedy to były mordowane tamte kobiety. I tym razem mężczyzna spokojnie przyznał, że jest rozpruwaczem z Yorkshire. Ale zanim opowiem wam o aresztowaniu i procesie, skupmy się na tym, kim był Sutcliffe. Peter urodził się w Bingley, West Riding, w Yorkshire i był pierworodnym synem Johna i Catherine Sutcliffe. Urodził się w rodzinie robotniczej, a jego rodzice wyznawali katolicyzm. Jego ojciec pracował w młynie, był bardzo lubiany i przyjazny i miał nadzieję, że jego syn pójdzie w jego ślady. Zamiast tego Peter był nieśmiały, zamknięty w sobie, cichy i wolał czytać niż uprawiać jakikolwiek sport. Był raczej bliżej swojej matki. Prawdopodobnie w małżeństwie nie do końca dobrze się układało, dlatego że ojciec Petera podejrzewał swoją żonę o romans. W szkole średniej Peter był często zastraszany, co sprawiało, że chodził na wagary. Był nieobecny przez 2 tygodnie, zanim jego rodzice w ogóle zostali powiadomieni, że ich syn nie pojawia się w szkole. W późniejszym czasie postanowił jednak dopasować się do swoich rówieśników i zaczął intensywnie ćwiczyć, nawet zauważalnymi rezultatami. Chociaż podejmował się zajęć sportowych, nie wykazywał zbyt dużego zainteresowania dziewczynami, gdyż cały czas był bardzo nieśmiały. Ze względu też na swój lęk przed odrzuceniem w oczach innych, nigdy nie radził sobie zbyt dobrze w szkole. Ostatecznie zakończył edukację w wieku 15 lat, a następnie spędził około 2 lata podejmując różne prace. Od listopada 1971 roku do kwietnia 1973 pracował w fabryce Bird na linii pakującej. Jednak opuścił to stanowisko, gdy poproszono go, aby wyruszył w drogę jako handlowiec. Po krótkim czasie pracy jako robotnik w fabryce podjął pracę jako grabarz na cmentarzu w Bingley. W końcu został zwolniony z tej pracy, ponieważ często pojawiał się zbyt późno. Zaczął też wykopywać części ciał i traktował je jako trofea, oraz rozmawiał ze współpracownikami o nekrofilii. W 1975 roku znalazł stałe zatrudnienie jako kierowca ciężarówki. Jednak już po roku został zwolniony za kradzież używanych opon. Był bezrobotny do października 1976 roku, kiedy to znalazł pracę jako kierowca ciężarówek dla T&W H. Clark na Canal Road Industries Estate Bradford. W dzieciństwie i wczesnej młodości Sutcliffe nie wykazywał żadnych nieprawidłowości. Później, częściowo w związku ze swoją pracą jako grabarz, rozwinął niezdrowe i makabryczne poczucie humoru. A później rozwinęła się w nim także obsesja na punkcie podglądactwa i spędzał dużo czasu szpiegując prostytutki i mężczyzn korzystających z ich usług. Pojawiła się też opinia, że Peter umówił się kiedyś z prostytutką, gdy jeszcze był młodym mężczyzną i prawdopodobnie to spotkanie nie przebiegło po jego myśli, zostało w jego pamięci jako takie złe doświadczenie i w efekcie tylko stracił pieniądze. Natomiast jeśli chodzi o jego relacje z kobietami, to w wieku 20 lat po raz pierwszy związał się z kobietą. Poznał córkę czeskich imigrantów, Sonię Szurmy, w walentynki 1967 roku. Następnie para pobrała się w sierpniu 1974 roku. Wkrótce potem mężczyzna został zwolniony w pracy w fabryce, wyrobił sobie to prawo jazdy i zaczął pracować jako kierowca zawodowy. Para postanowiła starać się o dziecko, ale niestety wszystkie próby zakończyły się poronieniem. Kiedy ostatecznie lekarz stwierdził, że prawdopodobnie nigdy nie będą mogli mieć dzieci, postanowili odpuścić starania o swoje potomstwo. Następnie Sonia ukończyła kurs przygotowujący do zawodu nauczyciela i w 1977 roku podjęła pracę w tym zawodzie, dzięki czemu ona i Peter mogli nabyć swój pierwszy dom w Heaton w Bradford, dokąd przeprowadzili się w tym samym roku. Mieszkali tam od 26 września 1977 roku aż do aresztowania Sutcliffe'a. I choć wydawało się, że są zwykłym małżeństwem, które próbuje ułożyć sobie życie, to okazało się, że Peter miał też swoją ciemną stronę. Oczywiście dla swojego otoczenia wydawał się być całkiem normalnym mężczyzną, jednak jego szwagier doskonale znał jego tajemnice, gdyż razem z Robinem Hollandem, czyli tym swoim szwagrem, regularnie odwiedzali dzielnice tzw. czerwonych latarni i zabiegali o prostytutki. Jednak ich losy w końcu się rozeszły, gdyż nie do końca dogadywali się w swoim podejściu do tych spraw. W 1969 roku Sutcliffe popełnił swoją pierwszą znaną brutalną zbrodnię. Przebywając z przyjacielem, zaatakował prostytutkę kamieniem, który umieścił w skarpetce i uderzył ją nim w głowę. Kobiecie udało się uciec, ale na szczęście dla Sutcliffe'a nie była zainteresowana zgłoszeniem tej historii na policję. Według Petera napadł on na prostytutkę, dlatego że kobieta wyłudziła od niego pieniądze. W efekcie zostawił swojego przyjaciela w samochodzie i pobiegł za nią. Gdy wrócił, brakowało mu tchu, a następnie kazał swojemu przyjacielowi szybko odjechać. I choć następnego dnia policja odwiedziła jego dom, ponieważ kobieta, którą zaatakował, zapamiętała tablicę rejestracyjną pojazdu, którym się poruszali, to na jego szczęście, o którym wam już wspomniałam, była dosyć znaną prostytutką, a jej mąż odbywał karę więzienia i nie chciała mieć więcej kłopotów. Ponownie mężczyzna został aresztowany w październiku, kiedy przyłapano go na chowaniu się za trawnikiem w Bradford, niosąc młotek i nóż. Chociaż zabrał ze sobą broń, zamierzał zaatakować inną prostytutkę, to został oskarżony jedynie o przygotowanie się do kradzieży i ukarany grzywną w wysokości 25 funtów. Mężczyzna czuł się bezkarny, więc w lipcu 1975 roku dopuścił się kolejnego ataku, tym razem uderzając 36-letnią Annę Rogulski młotkiem i tnąc ją nożem. To właśnie od niej zaczęliśmy dzisiejszą historię, dlatego nie będę już powtarzała całej tej chronologii wydarzeń. Gdy ostatecznie mężczyzna został zatrzymany w 1981 roku, ataki na kobiety zakończyły się. Po zebraniu na posterunek mężczyzna został rozebrany. Okazało się, że pod spodniami miał na sobie sweter, który był odwrotnie założony. To znaczy, że rękawy naciągnięto na nogi, a dekolt, który był w literkę V, odsłonił jego obszar narządów płciowych. Na wysokości łokci, czyli tam, gdzie na swetrze miałyby być łokcie, były specjalne łaty. Z kolei ta część rękawa była założona na kolana, prawdopodobnie by je chronić, gdy mężczyzna klęczał nad zwłokami swoich ofiar. Co ciekawe, policja nie wspomniała o tym swetrze aż do czasu publikacji w 2003 roku książki Wicked Beyond Belief – The Hunt for the Yorkshire Ripper – Michaela Biltona. Po dwóch dniach intensywnych przesłuchań, po południu 4 stycznia 1981 roku, Sutcliffe nagle ogłosił, że jest rozpruwaczem. Następnego dnia spokojnie opisał swoje wszystkie ataki. Kilka tygodni później twierdził, że to Bóg kazał mu zamordować te kobiety. Okazał emocje tylko wtedy, gdy mówił o swojej najmłodszej ofierze, Jane McDonald, czyli 14-latce. Natomiast gdy zapytano go o zabójstwo June Harrison, gwałtownie zaprzeczył odpowiedzialności. Było to kluczowe, dlatego że policja cały czas nie miała pewności, czy te listy, które do nich przychodziły, były faktycznie od niego, czy też ktoś pod niego się podszywał. A w listach właśnie było wspomniane morderstwo John Harrison. Dopiero w 2011 roku dowody DNA wykazały, że przestępstwo zostało popełnione przez skazanego przestępcę seksualnego Christophera Smitha, który zmarł w 2008 roku. Peter został oczywiście poddany badaniu psychiatrycznemu i to nie przez jednego, a przez 4 psychiatrów. Wszyscy oni zdiagnozowali u niego schizofrenię paranoidalną. Sędzia jednak odrzucił to twierdzenie. Policja przygotowała także modus operandi sprawcy. Według nich Sutcliffe zwykle zaczepiał prostytutki i atakował je na ulicy. Podchodził do nich, udając, że jest zainteresowany ich usługami lub po prostu chciał je pobłogosławić. Następnie uderzał je w głowę młotkiem. Później je rozbierał, podciągając górną część garderoby do góry, a dolną ściągał. W międzyczasie zadawał im kolejne ciosy młotkiem. Następnie je zabijał, najczęściej dźgając nożem lub podczas późniejszych ataków śrubokrętem. Jego ostatnie ofiary miały także ślady duszenia za pomocą liny i w ten sposób zostały zabite, a nie za pomocą noża. Jedynie Yvonne Pearson została zabita poprzez pobicie kamieniem. 5 stycznia, czyli dzień po przyznaniu się do winy, Peter został oficjalnie oskarżony o dokonanie 13 morderstw. Poza nimi przyznał się również do ponad 10 ataków na kobiety w zachodnim Yorkshire. Co ciekawe, prokuratura podjęła decyzję, że uwzględnią opinię psychiatrów, że mężczyzna jest chory psychicznie, jednak sędzia procesowy Leslie Borham zażądał niezwykle szczegółowego uzasadnienia. Po 2-godzinnej dyskusji, 90-minutowej przerwie na lunch i kolejnych 40 minutach dyskusji sędzia odrzucił zarzut zmniejszenia odpowiedzialności i zeznania psychiatrów, nalegając, aby sprawa była rozpatrywana przez ławy przysięgłych. Właściwy proces miał się rozpocząć 5 maja 1981 roku. W dniu procesu, choć wcześniej Sutcliffe przyznał się do zarzutów morderstwa, postanowił zmienić swoją decyzję i tym razem zasłaniał się niepoczytelnością. Według samego siebie był jedynie narzędziem w rękach Boga, który miał mu się objawić na płycie nagrobnej imigranta z Polski, Bronisława Zapolskiego, i nakazać mu mordowanie prostytutek. Sąd nie przychylił się do tej opinii i po 2 tygodniach procesu skazał Petera na 20 kar dożywocia z możliwością zwolnienia warunkowego po odbyciu 30 lat kary. Jeśli chodzi o odrzucenie wniosku o niepoczytalność przez sąd, wynikało to prawdopodobnie z tego, że jeden z funkcjonariuszy więzienia słyszał, jak Peter mówił do swojej żony, że jeśli przekona ludzi, że jest szalony, to może dostać 10 lat w tak zwanym zwariowanym koszu. Miał tutaj na myśli szpital psychiatryczny. Wyrok wydano 22 maja 1981 roku i po tym skazaniu Sutcliffe zaczął używać panieńskiego nazwiska matki Cunanan. I choć wydawało się, że policja wywiązała się ze swojego zadania, że udało się złapać odpowiedzialnego mężczyznę, to jednak na policję spadła ogromna krytyka. Przede wszystkim za to, że nie złapali Sutcliffe'a, pomimo że przesłuchiwano go 9 razy w trakcie 5-letniego śledztwa. Dodatkowo po skazaniu mężczyzny rząd nakazał rewizję całego śledztwa i została ona przeprowadzona przez sera Lawrence'a Byforda, a jej efekt zyskał potem nazwę raportu Byforda. Ustalenia zostały w pełni upublicznione w 2006 roku i potwierdziły zasadność krytyki wobec policji. Raport doprowadził do zmian w procedurach dochodzeniowych przyjętych przez brytyjską policję. W 2019 roku The Guardian opisał całe śledztwo jako oszałamiająco źle przeprowadzone. Cała ta nagonka wynikała z tego, że było to jedno z największych dochodzeń brytyjskiej policji, które poprzedzało możliwość pracy na komputerach. Warto mieć więc na uwadze, że informacje o podejrzanych były przechowywane głównie na odręcznych kartach indeksowych. I oprócz trudności z tym przechowywaniem tego wszystkiego i dostępu do tych dokumentów, to oficerom trudno było przezwyciężyć też przeciążenie informacyjne dla tak dużego systemu ręcznego. Więc pomimo, iż Sutcliffe był przesłuchiwany 9 razy, to ciężko było znajdować odnośniki i łączyć te fakty, bo po prostu tych dokumentów było za dużo. Jednak raport Byforda z 1982 roku sugerował, że w śledztwie wykazano nieefektywność głównego pokoju incydentów i stanowiło to poważną przeszkodę w dochodzeniu rozpruwacza. I choć powinno to być skuteczne centrum całej operacji policyjnej, to zaległości w nieprzetworzonych informacjach spowodowały, że nie udało się połączyć tak istotnych elementów powiązanych ze sobą informacji. Zastępca komendanta policji George Oldfield został skrytykowany za zbytnie skupienie się na fałszywej kasecie z wyznaniami, która ostatecznie dotyczyła zupełnie innego człowieka. Oberwało się mu także za ignorowanie zeznań ocalałych kobiet z ataków Sutcliffe'a i kilku wybitnych specjalistów, w tym FBI. Kluczowe było też to, że nie posłuchał analityków dialektów Stanleya Ellisa i Jacka Winsdora Lewisa, z którymi również się konsultował podczas całego śledztwa, a którzy twierdzili, że Wearside Jack był rażącym oszustem. Bo nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale przez to, że skupiono się na akcencie osoby z taśm, skierowano śledztwo zupełnie w inne miejsce, a tym samym na pewien czas wyeliminowano z podejrzanych Sutcliffe'a. Jednak to, co mogłoby trochę usprawiedliwić policjantów, to to, że oszustwo Wearside Jack zyskało niezwykłą wiarygodność, gdy analiza śliny na kopertach, które wysłał, wykazała, że ma tę samą grupę krwi, co rozpruwacz, a tylko 6% populacji miała taką grupę krwi. Był to więc niesamowity zbieg okoliczności. Jednak cała ta krytyka doprowadziła do tego, że policji udało się wdrożyć prekursora dużego głównego systemu zapytań, Home Office. Policji obrywało się także od feministek, które w odpowiedzi na reakcję policji na morderstwa rozpruwacza zorganizowały szereg marszów Reclaim the Night i krytykowały policję za obwinienie ofiar, a zwłaszcza sugestie, że kobiety powinny pozostawać w domu w nocy. 11 marszów odbyło się w różnych miastach Wielkiej Brytanii, a jej główną myślą było to, że kobiety powinny mieć możliwość chodzenia wszędzie bez ograniczeń i że nie należy ich winić za przemoc spowodowaną przez mężczyzn. W 1988 roku matka ostatniej ofiary Sutcliffe'a, Jacqueline Hill, w trakcie postępowania o odszkodowanie w imieniu majątku córki, argumentowała przed Sądem Najwyższym, że policja nie dołożyła należytej staranności, by zatrzymać mordercę jej córki. Po skazaniu Petera osadzono w więzieniu Parkhurst. Jednak dr David Cooper i profesor John Gunn uznali, iż jako chory psychicznie powinien zostać przeniesiony do szpitala psychiatrycznego Broadmoor. Szpital ten był przeznaczony dla wyjątkowo niebezpiecznych przestępców. 10 stycznia 1983 roku jeden z więźniów, James Costello, zaatakował rozpruwacza, tnąc mu twarz kawałkiem stłuczonego kubka. Pomimo tego wstrzymywano się od przeniesienia Sutcliffe'a do Broadmoor, jednak ostatecznie 27 marca 1984 roku Peter stał się pacjentem tego szpitala. W międzyczasie, a dokładniej w 1982 roku, jego żona uzyskała separację od niego. A dopiero 12 lat później, w kwietniu 1994 roku, rozwód. Do kolejnego ataku na Sutcliffe'a doszło już w szpitalu, w jego pokoju na oddziale Henley w szpitalu Broadmoor, kiedy to Paul Wilson, skazany za kradzież, poprosił o pożyczenie taśmy wideo. a następnie spróbował udusić go kablem z pary słuchawek, które miał przy sobie. Jednak dwóch innych skazanych morderców, Kenneth Erskine i Jamie David, interweniowało w sprawie jego krzyków i tym samym ocaliło mu życie. Jednak już 10 marca 1997 roku został zaatakowany długopisem przez Iana Keya. W efekcie stracił widzenie w lewym oku, a prawe zostało poważnie uszkodzone. Key przyznał się do próby zabicia Sutcliffe'a i w efekcie otrzymał dożywotni pobyt w szpitalu psychiatrycznym. Z kolei w 2003 roku stwierdzono, że u Petera rozwinęła się cukrzyca. Rok później zmarł jego ojciec, który został poddany kremacji. A 17 stycznia 2005 roku pozwolono odwiedzić mu miejsce, gdzie jego popiały zostały rozrzucone. Pomimo upływu 25 lat od morderstw, których się dopuścił, wizyta Sutcliffe'a była głównym tematem na pierwszych stronach wszystkich gazet. Także w więzieniu wzbudzał wiele kontrowersji i do kolejnego ataku doszło 22 grudnia 2007 roku, kiedy to został zaatakowany przez współwięźnia Patricka Suriada. Mężczyzna rzucił się na niego z metalowym nożem, który otrzymywał wraz ze stawem sztućców. Jednak dzięki temu, że Sutcliffe odkleił się do tyłu, ostrze nie trafiło w prawe oko, a dźgnęło go jedynie w policzek. Następne dwa lata upłynęły spokojnie i 17 lutego 2009 roku stwierdzono, że Peter nadaje się do opuszczenia Broadmoor, czyli szpitala psychiatrycznego. W dniu 23 marca 2010 roku sekretarz stanu do spraw sprawiedliwości Jack Straw został przesłuchany przez Julie Kirkbride, konserwatywną posłankę do Bromsgrove w Izbie Gmin, szukając zapewnienia, że Sutcliffe nie wyjdzie nigdy na wolność. Straw odpowiedział, że chociaż kwestia zwolnienia Sutcliffe'a była kwestią zwolnienia warunkowego, to jednak wszystkie dowody, które widział w tej sprawie, sugerują mu, że nie ma żadnych okoliczności, w których ten człowiek mógłby zostać zwolniony. W szpitalu jednak spędził jeszcze czas do 2016 roku, do sierpnia, gdy uznano, że nie wymaga już leczenia, i od tej pory karę odbywa w więzieniu Jej Królewskiej Mości Frank Loud. Z kolei w 2017 roku policja West Yorkshire rozpoczęła operację Painthole, aby ustalić, czy Sutcliffe jest winny nierozwiązanych przestępstw z 1964 roku. W tym dochodzeniu zbadano również zabójstwa dwóch prostytutek pochodzących z południowej Szwecji w 1980 roku. Jako że Sutcliffe był kierowcą ciężarówki i często bywał w Danii i Szwecji. Później policja stwierdziła jednak, że jest absolutnie pewne, iż Sutcliffe nigdy nie był w Szwecji. Co na swój sposób przerażające, w trakcie swojego pobytu w więzieniu otrzymywał, jak wielu innych seryjnych morderców, bardzo dużo listów. Średnio było to 30 listów od wielbicielek tygodniowo. Gdy po latach został poproszony o wyjaśnienie, dlaczego zabijał, odpowiedział w ten sposób.
Zabijanie prostytutek stało się dla mnie obsesją. Nie mogłem się powstrzymać. To było jak narkotyk.
I to już wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć w tej sprawie. Mam nadzieję, że była dla Was interesująca. Na koniec zostawiłam sobie ciekawostki, które znalazłam. Jedną z nich jest to, że Stephen Griffiths, inny brytyjski seryjny morderca, twierdził, że Sutcliffe był jednym z jego ulubionych morderców i badał jego sposób postępowania. Z kolei Sutcliffe jest bardzo podobny do Herberta Mullina, innego seryjnego zabójcy, o tym samym drugim nazwisku. Obaj też dopuścili się 13 morderstw, a swoją uwagę kierowali w kierunku tej samej płci. Jedynie, że Sutcliffe zabijał kobiety, a Mullin zabijał głównie mężczyzn. U obu zdiagnozowano schizofrenię paranoidalną i byli w szpitalu psychiatrycznym. Ich działania były motywowane schizofrenicznymi złudzeniami dotyczącymi religijnej szlachetności, która została im objawiona. Herbert słyszał głosy, które według niego pochodziły od Boga, a które mówiły mu, że musi zabijać, aby zapobiec trzęsieniu ziemi. Dodatkowo wierzył, że jego pierwsza ofiara twierdziła, że był Jonaszem. Dla przypomnienia Sutcliffe słyszał głosy, które według niego pochodziły od Boga i które kazały mu oczyścić ulicę z prostytutek, a dostrzegł je na nagrobku, gdy był grabarzem na cmentarzu. I to tyle ciekawostek. Mam nadzieję, że troszeczkę urozmaiciły tę końcówkę. Jestem ciekawa, co wy sądzicie o tej sprawie. Czy też krytykujecie policję, która działała w tamtym czasie, bo jednak bardzo jej się oberwało? Czy może uważacie, że zrobili co mogli? Standardowo dziękuję Wam za wysłuchanie, dziękuję za wszelkie komentarze i słowa wsparcia i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka, pewnie za tydzień, może troszkę więcej, i do usłyszenia.